Ale będzie rozważanie Słowa Bożego, chociaż to może dla niektórych monotonne, ale właśnie o tej monotonii chciałem zacząć. Monotonia życia nas przeraża, prawda? Nie lubimy monotonii. Nie lubimy tych ciągle ponawialnych zajęć, tej pracy każdego dnia o tej samej godzinie, tym samym tramwajem, na to samo stanowisko, do tych samych papierów albo do tej samej maszyny i ciągle to samo. Miesiąc po miesiącu, rok po roku ciągle to samo. Jak to wytrzymać? Nie lubimy tego zlewo zmywaku, którym ciągle dzieci nawrzucają tych naczyń brudnych. Raz napije się i wrzuci, i góra rośnie, i trzeba to myć. I ciągle na okrągło to samo. Co umyjesz, to znowu brudne i tak dalej. Nie lubimy tej monotonii ciągłych zajęć, nawet przy własnym dziecku. Te pieluchy, pranie, to karmienie, karmienie i znowu karmienie. To jest po prostu męczące. Za wszelką cenę chcielibyśmy uciec od tej szarzyzny życia, prawda? Ach, tak się oderwać. Potrzeba nam takiej odmiany. Chociaż na jeden dzień się wyrwać gdzieś, żeby nie było tak samo. Ubarwić sobie jakoś życie, jakąś przygodę przeżyć, jakieś wakacje sobie zafundować. Tak adrenaliny trochę, żeby było w organizmie, trochę rozrywki. Bo monotonia nas zabija. Prawda to jest, co mówię, czy przesadzam? Wiecie, mało czasem zdajemy sobie sprawę, mało to rozumiemy i doceniamy, że owa monotonia ma swoją wartość w naszym życiu. Ma sens. Jest potrzebna w kształtowaniu naszego charakteru. A co za tym idzie? W osiąganiu celu naszej wiary. To znaczy zbawienia naszej duszy, przerobienia, przekształtowania naszej duszy na obraz Jezusa Chrystusa. Nie ma możliwości, byśmy stali się podobni jak Jezus, przeżywając ciągle rozmaite atrakcje. I trochę tego, i trochę tego, i tamtego, i tam pojechali, i tu się zabawili, to obejrzeli, i tak płynie nam życie atrakcyjnie i staliśmy się jak Jezus. Guzik, prawda? Jeśli ktoś takiego życia pragnie, to nigdy nie stanie się jak Jezus. Jeśli chcesz stać się jak Jezus, to musisz wejść na drogę monotonii z podniesioną głową i ją przeżyć. Przykład. W pierwszym liście do Tymoteusza, w 2 rozdziale, 15 wersecie, jest obietnica dla niewiasty, że chociaż z natury jest bardzo słaba i diabeł łatwo ją podszedł i może podejść w każdej chwili, to dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości i w skromności. Dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Co to jest macierzyństwo? Mamusie kochane, wiecie, co to jest macierzyństwo? To są atrakcje same? Te nocne wstawania? To znoszenie? Całymi latami znoszenie tych różnych humorów dziecka? Oj, to jest monotonia straszna. Ale jeżeli kobieta będzie trwać w wierze, w miłości, w świątobliwości i w skromności, to nie jest teraz czas, żeby to rozważać. To tylko przykład, że będzie zbawiona, dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Nie przez to, że kobieta taka wsiądzie na traktor i pojedzie za orze 100 hektarów ziemi ukraińskiej. Albo że poleci w kosmos taka Walentyna jakaś i tak dalej. Albo coś tam wielkiego jeszcze zrobi i raz się zbierze kobieta jedna, zdobędzie coś i będzie zbawiona, będzie błyszczeć w niebie z powodu tego, że się sprężyła i czegoś dokonała. Jakiegoś odkrycia dokonała, czegoś dobrego dla ludzi dokonała. Będzie zbawiona przez to, że wejdzie w pewną monotonię i wytrwa w tym i będzie zbawiona. Dzisiaj chcę właśnie mówić o próbie monotonii, jaką Pan w nasze życie posyła. A podstawą tego będzie Słowo Boże z drugiej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdziału, werset 4. Tą myślą Pan napełnił moje serce czas jakiś temu. Podzieliłem się tym na naszym spotkaniu modlitewnym w piątek, ale też z tego Bóg jakoś wykształtował w moim sercu coś więcej, czym właśnie dzisiaj chcę się z wami podzielić. 16 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej opowiada o tym, jak Bóg dla Izraela dał specjalny pokarm na czas pustyni. Miał mannę na pustyni. Oni bardzo szemrali, jest tu powiedziane w drugim wersecie, i rzekli synowie izraelscy, trzeci werset, obyśmy byli pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdyśmy siadali przy garnku mięsa i mogli się najeść chleba dosyta, bo wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby całe to zgromadzenie zamorzyć głodem. Oto była opinia synów Izraela. Taka wdzięczność wylała się z ich serca za to, że Pan poprzez cudowne ramię wyprowadził ich z niewoli egipskiej. Tacy byli wdzięczni, ledwo co wyszli z tej niewoli, przeszli przez Morze Czerwone, a już teraz tacy wdzięczni są, że aż się to widzicie, aż się sączy ta wdzięczność. Na to rzekł Pan do Mojżesza: oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba i wyjdzie lud i będzie codziennie zbierał, ile mu potrzeba, abym go doświadczył, czy chce postępować według prawa mojego, czy też nie. Tu jest powiedziane, tu Bóg odkrywa, że ten specjalny chleb, jaki da Izraelowi, którym będzie ich karmił przez 40 lat wędrówki po pustyni, że ten chleb obok tego, że będzie im rzeczywistym pokarmem, podtrzyma ich przy życiu przez te wszystkie lata wędrówki, jednocześnie będzie stanowił, jak tu przeczytaliśmy, pewne doświadczenie, sposób na doświadczenie, czy Izrael chce postępować według Bożego prawa, czy też nie. Pomyślmy sobie przez chwilę o tym, jak wyglądało to 40-letnie karmienie się Izraela manną na pustyni. Pomyślmy, jaka to musiała być monotonia. Bóg określił, że każdego dnia każdy Żyd, każdy mężczyzna miał iść i zbierać jeden omer, to jest taka miara, tyle mniej więcej, co potrzeba człowiekowi na przeżycie jednego dnia. Miał zbierać dokładnie tylko ten omer na głowę i przynosić to do swego namiotu, spożywać. Nie mógł tego więcej brać, tylko dokładnie tyle. I tak codziennie przez 40 lat. Słuchajcie, ale atrakcja, co? Rano, ojejku, trzeba wstawać. Nie można byłoby nazbierać na parę dni i pospać sobie? Rano, rosa jeszcze. Jeszcze tak rano i już trzeba wstawać. Przecież tam nie były same ranne ptaszki, prawda? Tam było też trochę nocnych marków na pewno. I tacy rano nie lubią, nie lubią wstawać. Ale Bóg powiedział codziennie, codziennie. Mało tego. Codziennie to samo zbierać. No bo jeszcze codziennie, ale co innego. Raz to, raz tamto, raz tu, raz tam. Ale codziennie to samo zbierać. No przecież to można się załamać. Człowiek ma inwencję, chciałby coś unowocześnić, coś zmienić. 40 lat to samo. Żadny nowy przepis jakiś, żadny, wiecie, no jakiejś modyfikacji genetycznej nie można było zrobić. Nic, tylko przez 40 lat to samo. To człowiekowi jak przez tydzień ziemniaki je, to już... Mówi, kobito, byś może jakiego ryżu ugotowała albo czego, bo to już te ziemniaki, a tu 40 lat to samo. Mało tego, zbierać tylko tyle, ile każdemu potrzeba. Ten omer na głowę, nic więcej. Nie można było na przykład pójść i nazbierać dla innych. No zbierać, no zbierać i potem pohandlować sobie. Stanąć przy wejściu do obozu i mówię, chodźcie tam, będziecie, ja tutaj handelek, Żydzi to wiecie, dawaj tutaj. Ja dzisiaj nazbierałem 12 omerów czy tam czego i dawaj, zahandlujemy. Nie można było. Żadnej inwencji, żadnego handelu, żadnej samowoli. Tylko tyle, ile każdemu dla siebie samego było potrzeba. Co Bóg chciał przez to osiągnąć? Że tak postanowił dla swojego ludu. No przecież Bóg kocha swój lud, prawda? No czemu ich tak ograniczył? Codziennie to samo i tylko tyle, ile potrzeba dla jednej osoby. Dlaczego? Mamy dodatkowe objaśnienia w 5 Księdze Mojżeszowej, w 8 rozdziale. I chciałbym was prosić, byśmy otworzyli sobie na chwilę ten 5 rozdział, 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, przepraszam, werset najpierw 3 i 4. Może nawet jeszcze od 2 zacznijmy. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg twój prowadził cię przez 40 lat po pustyni, aby cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w twoim sercu, czy będziesz przestrzegał jego przykazań, czy nie. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie niszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez 40 lat. 16 werset. Który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu. To są wyjaśnienia, które udziela Mojżesz na końcu swojej służby, kiedy już stanęli nad Jordanem i ta wędrówka ich się już kończy, chociaż Mojżesz ich nie wprowadził do ziemi obiecanej, jak wiecie, ale daje im pewne objaśnienia od Boga, żeby zrozumieli, dlaczego przez 40 lat Bóg karmił ich manną. I mamy tu w tych wersetach, które odczytaliśmy, przynajmniej cztery powody, cele, które Bóg chciał osiągnąć w Izraelu poprzez ten dziwny sposób karmienia tą manną. Po pierwsze, wyczytaliśmy, że Bóg chciał Izraela ukorzyć, a w innym miejscu upokorzyć. Pomyślcie, to musiało bardzo dotykać tej ludzkiej dumy, prawda? Tych przedsiębiorczych Żydów, tych, jakże oni muszą każdego dnia rano brać tamto naczynie i iść i zbierać tę mannę. I nic więcej, nic mniej, zawsze, każdego dnia, nie po swojemu, nie według własnej koncepcji, tylko tak, jak Bóg powiedział. Musiało ich to bardzo boleć. Duma ludzka jest wtedy bardzo nadwyrężona, prawda? Robić ciągle i ciągle i ciągle. I dzieci może mówić, tato, może byś wymyślił coś innego. Tato, może jakoś inaczej byśmy się zaczęli odżywiać. Ale tato wiedział, że nie może, ponieważ tak Bóg zażądał. Ukorzyć się. Bóg chciał ukorzyć ten lud o twardym karku, lud, który chce po swojemu, Bóg chciał ukorzyć, a nawet upokorzyć. Dlaczego? No dlatego, że człowiek, który nie ukorzy się, nie może być blisko Boga, nie może się podobać Bogu. Jeśli masz niepokorne serce, nie jesteś w stanie podobać się Bogu. Możesz się podobać innym, możesz się samemu sobie w lusterku podobać, ale ja jestem, ja to się nie dam nikomu złamać. Mnie ten pastor nie złamie. A nie, mnie ojciec i matka nie złamie. Mnie ten nauczyciel nie złamie. Mnie ta władza nie złamie. Ja się nie dam. I tak samo możesz się nie dać. Ale jeśli chcesz być w niebie, musisz się ukorzyć. Po pierwsze, Bóg to chciał osiągnąć w Izraelu, żeby go ukorzyć. Po drugie, aby Bóg poznał, co jest w sercu. Jest powiedziane, aby poznać, co jest w twoim sercu. Czy będziesz przestrzegać przykazań, czy nie. Przez to, pomyślcie, to trzeba się nad tym zastanowić. Przez tę monotonię codziennego zbierania tej manny, zjadania w ciągu dnia i następnego dnia znowu zbierania, tylko tyle, ile Bóg powiedział, wylazło, czy wyłaziło w końcu na wierzch, co jest w sercu poszczególnego Żyda. Wyłaziło z niego, jak to się mówi, oliwa na wierzch wypływa. W praniu się okazuje dopiero, kto jest. Kupisz sobie ładną bluzeczkę, ale ładna bluzeczka, och, jaka ładna. A włożysz do prania i taka szmata się zrobi. Rozciągnie, że szersza niż wyższa czy dłuższa i w praniu wychodzi dopiero. I tutaj przez tę monotonię, miesiąc po miesiącu wylazło. Nawet jeśli ktoś z początku taki był, och, jaki Bóg jest dobry, jak tego. I tak raz, drugi, piąty, dziesiąty, setny, czterysetny i w końcu wylazło. Aż mam tego dość. Wylazło. Nie wylazłoby szydło z worka, gdyby nie było tej monotonii. Gdyby Bóg tak z każdego dnia nadsłuchiwał nowe atrakcje z nieba, jakieś menu nowe, może to, może tamto, to Żydzi mówią, zadowolenie by, ale z serca by nie wyszła prawda, co było w sercu. Ujawnienie tego, co w sercu następowało przez tę monotonię, przez to karmienie się manną. Po trzecie, aby dać poznać, jak przeczytaliśmy Izraelowi, że człowiek nie samym chlebem żyje, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. To, co Pan Jezus wypowiedział w czasie kuszenia na pustyni. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. A Pan powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Pana. O, tak, właśnie w ten sposób. Bóg chciał w Izraelu to osiągnąć, dać im to zrozumieć, dać im to poznać, że Jego Słowo wystarczy, że to nie ich operatywność, że to nie ich troska i że oni muszą zaufać Słowu Bożemu, aby przeżyć na tej pustyni. I po czwarte, jak mówił Pan, aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obróci ci to ku dobremu. Doświadczyć. Och, doświadczenie bardzo boli. Nie lubimy doświadczeń. Nie lubimy różnych prób. One są męczące. Ale dzięki temu, dzięki próbom, dzięki doświadczeniom człowiek staje się dojrzalszy. W liście Jakuba w pierwszym rozdziale jest powiedziane, że doświadczenie wiary waszej sprawia co? Wytrwałość, mówią ci, którzy czytają Słowo Boże. Wytrwałość. Wytrwałość zaś prowadzi do dzieła doskonałego, abyśmy byli doskonali, nie mający żadnych braków. Bez doświadczenia nie będzie żadnej doskonałości w naszym życiu. I w tym sensie ta próba manny, ta codzienność, ta monotonia miała wykształtować w nich ten poziom wytrwałości. Jak synowie Izraela odnieśli się do tej próby? Jak ją przeszli? Jak przeszli tę próbę manny w swoim życiu? Wiemy z historii Izraela, że co? Że bardzo dobrze przeszli tę próbę? Że wszyscy osiągnęli cel i stanęli nad Jordanem i powiedzieli, ale dzięki ci, Boże, za tę mannę. Tak? Czasem mówiliśmy, no, z Żydła ta manna. Wow. Tylko dwóch zbierało, jadło, bez marudzenia, z radością, z nadzieją. Tylko dwóch weszło. W tej drugiej księdze Mojżeszowej w 16 rozdziale, parę wersetów dalej, widzimy, jak oni się sprawdzają, jak tę próbę przechodzą. Bóg powiedział, by gdy zbiorą, żeby nie zostawiać z tego nic do rana. Była wyraźna instrukcja. 16 rozdział, 19 werset. Rzekł Mojżesz do nich: niechaj nikt nie pozostawia z tego nic do rana. 20 werset. Ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło, i Mojżesz rozgniewał się na nich. Chcieli zrobić już po swojemu. Widzicie? Bóg tak wyraźnie powiedział, po prostu nic do rana ma nie zostać. A oni je zostawili. A my zrobimy po swojemu. A my te rano będziemy, nie będziemy musieli wtedy iść, jak sobie zostawimy. I rano to śmierdziało. Robactwo wylazło z tego. 26 werset. Wcześniej Bóg powiedział, że w sabat na polu nie będzie tej manny. Trzeba sobie zebrać dzień przed sabatem podwójną porcję, bo w sabat nie będzie można niczego znaleźć. 27 werset. Przez 6 dni będziecie to zbierać, ale dnia siódmego jest sabat, w tym dniu tego nie będzie. A dnia siódmego wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza: jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw? Jak długo będziecie próbowali robić po swojemu? Właśnie tak Izrael przechodził tę próbę manny. Właśnie taki był Izrael. Monotonia zbierania manny ujawniła, czy ludzie naprawdę chcą postępować według przykazań Bożych, czy nie. Właśnie monotonia to ujawniła. Bo gdyby nie ta monotonia, to mogliby się ukryć ze swoim stanem duszy. Bracia i siostry, to jest ważna lekcja duchowa. Rozumiecie ją? Widzicie ją? Czujecie ją? To dla nas ważna lekcja duchowa. Lekcja na temat monotonii i znaczenia monotonii w naszym życiu chrześcijańskim. My mamy taką koncepcję na spełnione życie, na dobre życie, żeby coś osiągnąć, coś zrobić, a potem mieć święty spokój. Na przykład ktoś tam studiuje, nie, ten egzamin zdać, obronić się i potem mieć święty spokój, rzucić w kąt i w ogóle się tym nie przejmować, o tym zapomnieć. Ktoś na przykład prawo jazdy robi. No to musi tak, no te przepisy, to wszystko, to trzeba uważać, co do centymetra pojechać, żeby tylko to zaliczyć, a potem będę jeździł se po swojemu. Już potem będę miał luz, w ogóle nie będę patrzył tam na te szczegółowe przepisy, potem już będę żył jak będę chciał. Po prostu tak, taka jest nasza koncepcja, zaliczyć się, zmobilizować się, wykazać, a potem mieć luz i robić po swojemu. Ale Bóg nie urządza nam tak rozumianych sprawdzianów. Luz? Jaki luz? Co to znaczy luz w życiu chrześcijanina? Co to znaczy luz w twoim życiu? Znaczy, że chciałbyś coś robić nie tak, jak mówi Pan? Chciałbyś sobie zrobić coś po swojemu? Mieć po prostu odpękać niedzielę 10 do 12, żeby nie dłużej tam? I potem mieć luz, zrzucić tę marynarę, czy co tam, jak się ubierasz, telewizorek, nóżki wyżej i luz. Jaki luz? O czym my mówimy? Tak do chrztu się pilnować, chrzest przyjąć, Biblię dostać i potem luz. Jaki luz? Gdzie jest mowa o jakimś luzie w życiu chrześcijanina? Co to znaczy, że chciałbyś robić coś po swojemu? A nie tak, jak mówi Pan, nie tak, jak mówi Jego Słowo? Tęsknisz za tym, żeby robić coś po swojemu? Wiecie, mamy wyjątkowe godziny próby, to prawda, ale dzisiaj mówimy o próbie manny, o próbie powszedniego chleba, o takim teście, który Bóg nam urządza, nam wszystkim przez całe nasze życie. Przez całe nasze życie. Na czym polega ta próba manny w naszym życiu? Na czym? Oczywiście to jest szerokie pojęcie. W życiu każdego z nas coś to więcej znaczy. To mogą znaczyć różne rzeczy. Ale ja dzisiaj o jednej wspólnej kwestii chcę powiedzieć, i to o takiej kwestii duchowej. Może mniej o takiej monotonii twojego życia, a to jest też test i próba, i mam nadzieję, że to dzisiaj rozumiesz, że za to będziesz dzisiaj błogosławić Pana, że Mu podziękujesz za tę monotonię, bo zobaczysz, bo na nowo docenisz sens tej monotonii. Ale czytajmy sobie wspólnie razem 6 rozdział Ewangelii Jana, wersety od 27. Parę wersetów, potem się przeniesiemy troszkę dalej, żeby oszczędzać czas. 27 werset. Zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa. O pokarm żywota wiecznego, który wam da Syn Człowieczy. Na nim bowiem położył Bóg Ojciec pieczęć swoją. Rzekli więc do Niego: cóż mamy czynić, aby wykonywać dzieła Boże? Odpowiedział Jezus i rzekł im: to jest dzieło Boże, wierzyć w Tego, którego On posłał. Rzekli tedy do Niego: jaki więc znak czynisz, abyśmy wiedzieli i uwierzyli Tobie? Jakie dzieło wykonujesz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano, chleb z nieba dał im, aby jedli. Wtedy rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. Wtedy rzekli do Niego: Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. Odpowiedział im Jezus: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. I werset 41. Wtedy Żydzi szemrali przeciwko Niemu, iż powiedział: ja jestem chlebem, który zstąpił z nieba. I mówili: czy to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę znamy? Jakże więc teraz może mówić: z nieba zstąpiłem? Wtedy Jezus odpowiedział i rzekł im: nie szemrajcie między sobą. Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Napisano bowiem u proroków: i będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. Nie jakoby ktoś widział Ojca. Ojca widział tylko ten, który jest od Boga. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali. Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. Wtedy sprzeczali się Żydzi między sobą, mówiąc: jakże ten może dać nam swoje ciało do jedzenia? Na to rzekł im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jedli ciała Syna Człowieczego i pili krwi Jego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, ten ma żywot wieczny, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Albowiem ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa ciało moje i pije krew moją, we mnie mieszka, a ja w nim. Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, taki ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie. Taki jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie taki, jak jedli ojcowie i poumierali. Kto spożywa ten chleb, żyć będzie na wieki. Oto dłuższa mowa Pana Jezusa w nawiązaniu do tego chleba, do tej manny, którą kiedyś Bóg dawał Izraelowi na pustyni. Pytanie: na czym polega próba manny w naszym życiu? Po pierwsze, na tym, że mamy się karmić Jezusem codziennie. 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 Nie tylko w niedzielę. Nie tylko od czasu do czasu. Nie tylko na jakichś wakacjach. Nie tylko na jakiejś konferencji. Na jakimś seminarium. Gdzieś tam na jakimś szkoleniu. Gdzieś może w grupie domowej raz na jakiś czas. Codziennie. Codziennie. Nie można sobie nazbierać, naładować akumulatorów, jak niektórzy mówią: jadę naładować akumulatory. Bzdura. Jakie ładowanie akumulatorów duchowych? Nie ma czegoś takiego jak ładowanie akumulatorów. Możesz sobie w swojej gablocie akumulatory naładować, ale na pewno nie w swojej duszy. Codziennie. Codziennie. Codziennie i to samo, bracia i siostry. Nie, wiecie, raz Jezus, raz Maria. Nie raz Jezus, a drugi raz święty Antoni. Nie raz Jezus, a raz Budda, albo jeszcze coś tam. Nie raz Jezus, a potem jakiś dobry film, albo dobra muzyka. Jezus i jutro znowu Jezus, i pojutrze znowu Jezus, i 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 znowu... aż umrzesz. Aż pójdziesz do nieba. Każdego dnia. Jezus. Ciągle to samo, bracia. Wy ciągle to samo w tym zborze mówicie. Ja już nie mogę w tym zborze dłużej. Tu ciągle to samo się mówi. Ja muszę gdzieś pójść, gdzie co innego mówią, coś lepszego mówią, coś nowego mówią, a wy ciągle to samo. Tu będzie zawsze to samo. Tu jest próba manny w tym zborze. Tu tylko omer na głowę, tylko o Jezusie. Każdego dnia o Jezusie. Nie będzie żadnych atrakcji. Nie szukaj tu żadnych atrakcji. Tu nie znajdziesz żadnych atrakcji. Wychodzisz na pole i nie szukaj czego innego. Nie szukaj jakichś kolorów. Bierz się i zbieraj mannę. Jezus mówi, musisz się mną karmić, spożywać mnie każdego dnia. Ja jestem tym prawdziwym chlebem, który z nieba stąpił i daje światu żywot. Tobie dam żywot. Przeżyjesz 40 lat, 80, daj Ci Boże 100. Przeżyjesz i pójdziesz do nieba, jeśli będziesz się karmić Jezusem każdego dnia. Jeśli nie będzie Ci się nudziło, znowu ten Jezus i ciągle o tym Jezusie. Tak, tylko o Jezusie, bo Go kocham. On jest jedyną drogą zbawienia. On jest jedynym ustanowionym przez Boga Zbawicielem świata. Jezus, tylko Jezus. I tylko tyle, ile potrzeba Ci na dzisiaj. Nie możesz tak, wiesz, usiąść i tak się czytać i potem Ci na miesiąc wystarczy. Albo tak się modlić się, klękać, wstawać, modlić się, że potem ci już przez tydzień nie musisz się modlić. Tylko tyle, ile dla ciebie potrzeba. Mało tego, nie możesz za innych. Nie możesz powiedzieć, ty siostro, ty widzę, taka zajęta jesteś, ja mam więcej czasu, to tak może za 50 zł ja bym się za ciebie modliła. Muszę, zróbmy w zborze kółko sióstr, modlicielek i dla tych innych, tych bizneswomen, one potrzebują, tak? I żeby można było tak sprzedać trochę, może jakiś odpust sprzedać. Nic z tego! To wszystko wymyślili ludzie. Tylko tyle, ile dla ciebie potrzeba. Nie możesz za kogoś. Nie możesz za kogoś. Tylko za... nie możesz nazbierać i sprzedać to innym. Bo ty zasługi masz, bo ty taka święta jesteś. Tylko dla ciebie. To jest próba manny. Próba manny w naszym życiu. Próba manny narusza naszą dumę, bracia i siostry. Ona dotyka tej naszej dumy. Tak jak tam w Izraelu, Bóg chciał przez tę mannę ukorzyć i upokorzyć swój lud, aby oni, wiecie, kark ugięli przed Bogiem. I dzisiaj też próba manny. Ten obowiązek codziennego karmienia się Jezusem bardzo narusza naszą dumę. Niektórzy już dawno nie karmią się codziennie Jezusem. Niektórzy już dawno robią po swojemu, prawda? Kiedy ostatnio naprawdę czytałeś Słowo Boże? Kiedy naprawdę tak wyszedłeś rankiem, żeby zebrać ten omer na dzisiaj, żeby ci wystarczyło? Kiedy? Już dawno robisz po swojemu, nie teraz, nie przesadzajmy, nie bądźmy tacy fanatyczni. Przecież Bóg wie, przecież zakon się dawno skończył. Ani jota z tego, co Pan powiedział, nie przeminęła. I nie myśl sobie, że możesz se robić po swojemu, telewizję oglądać, na to mieć czas, pożreć dobrze, na to mieć czas, pokłócić się z kimś, mieć na to czas, ogródek pouprawiać, mieć na to czas, a na Biblię nie mieć czasu. No, twoją dumę to narusza i twoja duma nieraz wygrywa. I ty dumnie sobie chodzisz, Nie bez, oczywiście bez Biblii, sobie dumnie chodzisz i mówisz, a ja tam nie będę, to fanatyczka taka, a ten, o, oj, taki święty, lata cały czas, tylko mnie Pan zbawił, ja mam pełność zbawienia i ja nie muszę wcale latać. W środy chodzisz, to co to ja jestem? Wystarczy w niedzielę, teraz jest tyle obowiązków w życiu. Twoja duma musi być ukorzona. Próba manny jest po to, ten obowiązek stałego karmienia się według Bożego porządku. Według Bożego porządku ten obowiązek karmienia się narusza twoją dumę, ściera się. Dlaczego niektórzy tacy są źli, kiedy ja na przykład wzywam i zapraszam, żebyście przyszli w środę na studium Słowa Bożego? Dlaczego niektórych tak to boli, kiedy kiedyś powiedziałem, czy ktoś inny powiedział, że jeśli chcecie zobaczyć, kto z naszego zboru będzie pochwycony, przyjdźcie w piątek na spotkanie modlitewne. Dlaczego to niektórych aż tak zatelepało? Duma, duma, duma musi być ukorzona, prawda? Nikt dumny nie wejdzie do nieba. Pan posłał próbę manny, aby sprawdzić, czy chcesz postępować według Jego słowa, czy też nie, czy też robisz po swojemu. Próba manny ujawnia, co jest w naszym sercu naprawdę. Wiecie, człowiek normalnie żąda odmiany, żąda czegoś atrakcyjnego i my też tak właśnie w naszym życiu często poszukujemy rozmaitych atrakcji. W życiu duchowym mówię, już nie mówię o naszym życiu społecznym, emocjonalnym i tak dalej, ale o tym duchowym życiu. Szukamy jakichś atrakcji. Próba manny, ta monotonia, to czytanie ponowne Ewangelii Jana, to ponowne czytanie Słowa Bożego, to ponowne... To nadwyręża i ujawnia, co jest naprawdę w twoim sercu. Wiecie, nie sprawdzisz, czy dziecko nie ma w sobie uporu, złych emocji, jeśli mu będziesz co chwila coś nowego podstawiał. A zobacz, a zobacz to, a zobacz to. Już widzisz, że już się zaczyna nudzić. A to możesz to, a teraz to, a spójrz przez okno, a tamto, a zobacz w telewizorku coś leci. I tak ciągle. I dziecko... Nim zdąży wyrazić to, co mu tam aż w środku rośnie, to ty już to przykrywasz czymś innym. Ale weź dziecko, powiedz, siadaj tutaj i masz tutaj tę jedną zabawkę, to dziecko tak weźmie tą zabawkę, jak miotnie tam w ścianę czy tam gdzie, to od razu widać, co to za aniołek rośnie w naszej rodzinie. Jakie kochane, słodziutkie dzieciątko, nie? Od razu widać. Bóg nie będzie nam podsuwał takich różnych atrakcji, bo chce ujawnić, co jest w naszym sercu. Nam samym, bo Bóg wie, co jest w naszym sercu, prawda? Pan Jezus powiedział, co jest w naszym sercu. W Ewangelii jest napisane, co jest w naszym sercu. Dobre rzeczy tam są? Nie, tam nie ma nic dobrego. Oczywiście psycholodzy, humaniści mówią, że tam same dobroci są. Ale Słowo Boże mówi, że tam jest samo zło. I Bóg chce przez tę próbę monotonii wyjawić. Wyjawić i teraz co z tym zrobisz? Albo byś pokutował i Pan cię oczyści. Albo wybuchniesz tym i zachowasz to w swoim sercu i nie przeżyjesz tej próby manny. Próba manny jest nam dana po to, bracia i siostry, jak przeczytaliśmy, aby się to w końcu obróciło ku naszemu dobru. Ta monotonia życia, ta monotonia karmienia się tym samym pokarmem, Słowem Bożym i niczym więcej, to stanie każdego dnia stawania, obowiązek stawania każdego dnia przed Panem, to jest po to, nie po to, żeby ograniczyć nas i nie po to, żeby nas pognębić, ale po to, żebyśmy stali się dojrzali, żebyśmy stali się wytrwali, żebyśmy byli bez żadnych braków w naszym życiu. I naprawdę nie ma innego sposobu na to, aby się tak stało. Już kończę. Ale nim skończę, chciałbym, byśmy jeszcze zajrzeli do 10 rozdziału pierwszego listu do Koryntian. 10 rozdział pierwszego listu do Koryntian. A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem, i wszyscy przez morze przeszli, i wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu, i wszyscy ten sam pokarm duchowy jedli, i wszyscy ten sam napój duchowy pili, pili bowiem z duchowej skały, która im towarzyszyła, a skałą tą był Chrystus. To jest świadectwo, że Chrystus był w to zaangażowany, że Chrystus był tam obecny na pustyni, był obecny pośród swojego ludu izraelskiego. Chrystus był tam obecny. Lecz większości z nich nie upodobał sobie Bóg, ciała ich bowiem zasłały pustynie, a to stało się dla nas wzorem ostrzegającym nas, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jak tamci pożądali. Ostrzeżenie, po to to odczytałem, już nie będziemy dalej wdawać się w szczegóły. Bracia i siostry, wędrówka trwa, jesteśmy w drodze, jeszcze nie doszliśmy do celu. Bóg dał nam prawdziwy chleb z nieba, Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Dał nam prawdziwy napój, który możemy pić, karmić się Panem, sycić się Panem, Jego Słowem. Nie możemy dostąpić zbawienia poprzez jednorazowe przyjęcie Jezusa, że gdzieś tam kiedyś przyjęliśmy Jezusa, zapłakaliśmy nad swoim grzesznym życiem, przeprosiliśmy Boga i wszystko już jest załatwione. Nie możemy. Nie da się tak, żeby raz przyjść do Niego, a potem już robić wszystko po swojemu. Tak się nie da. On jest nam dany jak chleb powszedni. Jak chleb powszedni, ciągle na nowo. Jeszcze żadnemu nawet ruskiemu nauku, jakiemuś uczonemu nie przyszło do głowy, żeby się nażreć na 10 lat chleba i potem mieć spokój. Tylko ciągle na nowo, każdego dnia, każdego dnia, każdego dnia. Niech tobie nie przychodzi do głowy, że to wystarczy, że 5 lat temu ty płakałeś i wyznałeś swoje grzechy i przyjąłeś Jezusa do serca. Musisz nim się karmić dzisiaj, jutro, wczoraj, pojutrze, bez przerwy, każdego dnia. Codziennie musisz doń przyjść, codziennie musisz się nim karmić, codziennie musisz się modlić, czytać Biblię, być posłuszny Duchowi Świętemu, trwać w społeczności świętych, w społeczności ludu Bożego. To jest ta próba manny w naszym życiu. Monotonia. Błogosławiona monotonia. Błogosławiona, bo mająca na celu nasze zbawienie, nasze dobro. Ta próba manny jest dana po to, żeby sprawdzić, czy chcesz postępować według Słowa Bożego, czy nie.